Taka sytuacja chodzi nam po głowie. Audycja, w której łączymy piosenkę z psychologią. W studiu dziś psycholog Borys Kosakowski. Włodzimierz Raszkiewicz, zapraszamy. Do Neumanna to ja mogę mówić, powiedział pan psycholog, bo on się zna, proszę państwa, on się zna na mikrofonach i na sprzęcie. Ja go tak postrzegam, Borys Kosakowski, cześć, dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry, mówię do Neumanna, czyli do mikrofonu marki Neumann.
Ja ostatnio, było tak, szczęka mi opadła, proszę pana, i to z pana powodu, bo ponieważ przeczytałem pana książkę, do której się zabierałem i zabierałem i zabierałem, a państwo muszą wiedzieć, że Borys Kosakowski ostatnio wydał książkę Największe kłamstwo świata.
Tak. Mm.
Psychologiczną, śliczną.
Psychologiczną w ukochanym naszym gestaltowym wydawnictwie Oficyna Związek Otwarty. Ukazała się ona na początku lipca.
No i ja się do niej ostatnio zabrałem, prawie na początku lipca, i nagle nie mogłem się od niej oderwać. To było dla mnie tak zaskakujące, tak zadziwiające, że my się znamy tak naprawdę, wiesz, z tych śmichów, z tych chichów, z tej naszej takiej...
Z tej naszej, po prostu.
Z tej naszej takiej wesołości, wiesz, no, luźności, w której czasami wplecione są elementy psychologii. A tutaj książka, która otworzyła przede mną jakieś nowe pokłady, nowe horyzonty. I czytałem ją, teraz muszę ci przyznać, jakbym czytał książkę jakiegoś wybitnego, i nie ma w tym naprawdę nic przesady, jakiegoś wybitnego amerykańskiego psychologa.
Miód lejesz na moją duszę.
Myślałem,
i na
że moje za nie mówisz i po audycji.
Tak, i po audycji. Oczywiście czuję się nieco onieśmielony, natomiast staram się korzystać z moich narcystycznych zasobów i będę przyjmował pochwały i się karmił chwałą. Ale to, co mnie najbardziej cieszy, to to, że dobrze ci się czytało tą książkę, bo to był taki podstawowy i najważniejszy cel, żeby tą książkę się dobrze czytało.
Do prostego człowieka skierowano. Ona jest.
Żeby po prostu to była fajna literatura, na ile się da, na tyle mądra, na ile się da, na tyle kompletna w tej swojej wiedzy, ale przede wszystkim, żeby to była, wiesz, może nie rozrywka, ale żeby to była literatura, chyba o to chodziło,
to
nie?
Trochę chodzi o to, jak w tej audycji, tak? Żeby dobrze się słuchało, a jednocześnie, żeby jakieś tam elementy zostały w głowie, żeby troszeczkę niepokoiły, żeby chodziły za naszymi słuchaczami.
Mhm. Tak, tak. I żeby tam były takie, wiesz, jak w dobrej piosence jest tak zwany hook, nie? Czyli po polsku hak. Coś, co cię chwyta, nie? I potem usłyszysz raz piosenkę i wiesz, to no, za tobą chodzi.
Tytuł już jest chwytliwy, tak? Największe kłamstwo świata. Wydaje się, że ty jesteś foliarzem.
No właśnie. O tym nie pomyślałem, że jestem foliarzem. Bardziej myślałem,
a tam
że...
nie ma nic właśnie z tego. Nie,
bardziej
nie,
myślałem, nie, że to jest taki, wiesz, clickbaitowy tytuł, tak, który przykuwa uwagę. I najśmieszniejsze jest to, że oczywiście, wiesz, większość ludzi pyta mnie, no jakie jest to największe kłamstwo świata. Ja mówię, że nie mogę powiedzieć, bo wtedy nie kupisz książki.
Ale chyba wytłumaczymy, tak?
No, jedno coś kłamstwo, tam możemy, tak, powiedzieć.
No to dobrze, to my zaraz przygotujemy się do powiedzenia tego i owego, czym jest największe kłamstwo świata. A dla mnie piosenka śpiewana przez Grzegorza Turnała do słów Tuwima jest jedną też z najlepszych piosenek świata. Bo ona opowiada o tym, jak ten świat się kręci. A ty też w tej książce opowiadasz, jak ten świat się kręci.
Dookoła.
Dookoła. W kółko, w koło Macieju to samo. To dzisiaj piosenka wyjątkowo mocna i wyjątkowo stara.
No
starym tekstem. No to jedziemy.
Spotkali się w święto o 5:00 przed kinem. Miejscowa idiotka z tutejszym kretynem. Tutejsza idiotko, rzekł kretyn miejscowy, czy pragniesz pójść ze mną na film przebojowy? Miejscowa kretynka odrzekła z ochotą, albowiem cię kocham, tutejszy idioto. Więc kretyn miejscowy uśmiechnął się słodko i poszedł do kina z tutejszą idiotką. Na miłym macaniu spłynęła godzinka i była szczęśliwa miejscowa kretynka, aż wreszcie szepnęła: kretynie tutejszy, ten film, mam wrażenie, jest coraz nudniejszy. Więc poszli na sznycel, na melbę, na winko, miejscowy idiota z tutejszą kretynką. Następnie się zwarli w uścisku zmysłowym, tutejsza idiotka z kretynem miejscowym. W ten sposób dorobią się córki lub syna, idioty, idiotki, kretynki, kretyna, by znowu się mogli spotykać przed kinem, tutejsza idiotka z miejscowym kretynem.
To może ja pierwszy zabiorę głos po tej piosence, bo tutaj jest pewien archaizm taki, o którego nie wiem, na ile świadomie używa Tuwim. No, słowa kretyn i idiotka są takimi słowami, które dzisiaj już nie funkcjonują w psychologii, nie są bardzo takimi, no uważane są za obraźliwe, mówiąc wprost.
A one w psychologii funkcjonowały w ogóle?
Tak, kiedyś w ten sposób były oznaczane, opisywane osoby z niepełnosprawnością intelektualną i tam i niżej, tam był debil, kretyn, idiota. Dokładnie nie pamiętam tego wszystkiego, natomiast już od dłuższego czasu staramy się.
Wielkie oczy, tak? Bo ja nie wiedziałem, że te popularne, tak, obraźliwe słowa pochodzą z języka psychologów.
Niestety tak.
Czy psychiatrów?
Kiedyś tak było, tak, z psychiatrii. I wiesz, tutaj oczywiście to jest piosenka, więc bierzemy, że to jest ironia, cynizm, jakaś taka licencja poetyka i że to jest puszczone oko. Natomiast trzeba jasno podkreślić, że w języku naukowym są takie określenia absolutnie nieakceptowalne.
Wiesz, ta piosenka jest swego rodzaju współczesnym stand-upem albo odpowiednikiem współczesnego stand-upu, gdzie używa się dosyć mocnych słów do mocnego wyrażenia przekazu, tak?
Tak, no myślę, że Tuwim tutaj świadomie prowokował, nie? Bo gdyby on raz użył tego słowa kretyn, idiota w tej piosence,
tak,
ale to jest co drugi wers, tak? To jest powtarzane i powtarzane i powtarzane i widać, że to jest z rozmysłem i że on wie, że przekracza granice i to jest świadoma prowokacja.
Dlaczego ja tę piosenkę wybrałem? Dlatego, że ta twoja książka jest o powtarzaniu schematów w dużym stopniu. O tym, jak my się nie rozwijamy, jak my to, co wzięliśmy z dzieciństwa, potem przenosimy na dorosłość i przekazujemy naszym dzieciom.
Tak, to jest takie dosyć smutna konstatacja każdego rodzica, mam wrażenie, że dopiero jak mam swoje dzieci, to uświadamiam sobie, co się działo w moim dzieciństwie i dopiero jak swoje dzieci wychowam tak, jak wychowam i popełnię te wszystkie błędy, to uświadamiam sobie, jakie błędy popełni mój rodzic, ale już jest za późno, bo dziecko już jest wychowane i ukształtowane. I co? I to dziecko w ten sposób też będzie to wszystko powtarzać. Wiesz, są różne koncepcje na ten temat, ale koncepcje psychodynamiczne mówią, że to wszystko w zasadzie w pierwsze 2 lata się dzieje. Wiesz, 2-3 lata i pozamiatane.
Nie mamy świadomości zupełnie.
I kiedy dziecko jeszcze ci nie jest nawet w stanie powiedzieć, że coś mu się nie podoba.
Aha.
I wiesz, bo jak nastolatek to ci powie, nie? Tato, jesteś tam, wiesz, pasywno-agresywny, nie? Albo, że to jest gaslighting, teraz młodzież tam, wiesz, zasuwa z tymi określeniami.
Ale młodzież to potrafi się zbuntować, tak?
Ale 2-latek ci nic nie powie. 2-latek jest słodki, kochany, cudowny, no najwyżej trochę więcej płacze lub nie śpi lub sika. No i dopiero po 30 latach się okazuje, co w te pierwsze 3 się wydarzyło, nie? I w ten sposób nieuchronne jest to powtarzanie. Nie ma jak się z tego, to znaczy, wiesz, po centymetrze możemy odchylać ten kurs w pożądaną stronę.
Na tym w książce piszesz, że tło ma znaczenie. Tło, w jakim odbywają się te 2, 3, 4 lata naszego życia. Może też okres tam dziecięcy i dojrzewania. One są też ważne, one też mają wpływ.
Tak, to oczywiście jest taka najbardziej radykalna koncepcja, że 2-3 lata to i koniec. Są też mniej radykalne, które biorą pod uwagę dłuższy okres. I faktycznie tło, i wiesz, to tło, które często jest niezauważalne, nie? Że nawet nie bierzemy pod uwagę, że to coś może zmieniać. typu teraz wojna na Ukrainie, nie? Jak ona wybuchła, wszyscy byli poruszeni, przerażeni, reagowali, wiesz, pomagaliśmy Ukraińcom i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj ta wojna w ogóle nas nie obchodzi.
Tak, ona jest daleko.
A to jest taka sama wojna, jaka była 3 lata temu. I ona nadal jest w tle, ale my to już bierzemy za szum informacyjny. A coś tam, wiesz... I my się do tego tła przyzwyczajamy i nie zauważamy, jakie ono jest czasami, wiesz, mordercze. Przykład i z gabinetu, ale też i z internetu, bo mówi o tym mój ulubiony hinduski mędrzec, który się nazywa Sadhguru. Pracuje z taką osobą, która się boi jeździć samochodami. Mhm. I w ogóle boi się samochodów, boi się i kierować, i wsiadać, i tak dalej. Nawet jak stoi na przejściu dla pieszych, to się boi. Ja mówię, kurczę, wiesz co, i może ty jesteś jedyna normalna w tym całym świecie, no bo każdy ten 1,5-tonowy kawał żelastwa rozpędzony do 50 km na godzinę, no to jest śmierć na kółkach, tak? Tak. I wystarczy, że stoję, wiesz, na przejściu dla pieszych na krawężniku, a kierowca, który jedzie obok, nie wiem, zasłabnie, coś mu się stanie, skręci kierownicą, wjeżdża we mnie, koniec.
A my się boimy rekinów w Egipcie.
No.
Tak. Więc a codziennie mamy do czynienia z czymś, co może nas zabić.
Tak, stoisz na przejściu dla pieszych, jadą koło ciebie, wiesz, w metrowej odległości potencjalnie śmiercionośne przedmioty, a ty mówisz, spoko tam, wiesz, czego się bać, nie?
A do tego jeszcze, gdy jedziemy tym samochodem, tak to poganiamy często kierowcę, albo kierowca mówi, no szybciej, szybciej, innych pogania, tak? No. A to przecież prosta droga do wypadku, do katastrofy, do ogromnego nieszczęścia.
No, no i nawet takie coś, wiesz, jak się jedzie 120, 140, 160 na godzinę i po chwili się przyzwyczajasz do tej prędkości i wydaje ci się, że no a tam 160, co to jest, nie? Dopiero jak zwalniasz potem do 90 i mówisz, kurczę, nie, 90 to jest tak wolno, że ja mogę wysiąść, wiesz, w trakcie jazdy.
No ale zdarzało mi się tak, że moje pierwsze jazdy też samochodem, że pojechałem w trasę i potem, gdy wjechałem do miasta, do małego miasta, to wydawało mi się, że gdy jadę tam 70 czy 80, to jest wolno, bo w trasie jechałem 120.
Tylko, że pan policjant myśli inaczej niestety.
Tam nie chodziło o policjanta, chodziło o moje reakcje. Ja się nagle zreflektowałem,
tak,
że to miasto jest jednak pełne ludzi, że tam chodzą. No.
I nie zahamujesz.
I nie zahamujesz.
No właśnie, więc ale a propos tego, to znaczy dodatkowa rzecz a propos tła jest taka, że po pierwsze my się do niego przyzwyczajamy i ignorujemy, tak? Mhm. A po drugie, w ogóle tak jakbyśmy sobie nie zdawali sprawy, jakie potencjalnie to tło jest szkodliwe. I na wielu poziomach.
Bo my mówimy o samochodach, a tobie bardziej chodzi o te relacje rodzinne.
Teraz już wracam do tego małego dziecka, które się rodzi w jakimś tle. Nie? I tym tłem jest po pierwsze relacja matki z ojcem. Jak oni się nie dogadują, to już dziecko zbiera, wiesz, zbiera kortyzol i adrenalinę i wszystkie te...
I musi z tym niedogadywaniem się rodziców też coś zrobić, tak? Bo oni się sprzeczają, oni się kłócą. Tu jest dziecko, to albo ono wejdzie w kąt i będzie cicho, tak? Żeby nie przeszkadzać, bo można dostać po głowie. Tak. Albo ono będzie płakało i próbowało reagować, jakoś ich tam rozczepiać. Albo ono, nie wiem, co będzie
jeszcze
robiło.
Może zachorować, żeby pogodzić rodziców.
Może zachorować, tak? Bo i nagle bo jakoś... oni się skupią na dziecku, tak? I po sprzeczce.
Tylko, że kluczowy element jest taki, że dziecko, które się rodzi w atmosferze konfliktu, no jakby, wiesz, myśli sobie, konflikt to jest norma, nie? Tak ma być. Mhm. Nie, to jest punkt wyjściowy konflikt.
I ludzie, dorośli ludzie tak między sobą funkcjonują,
potem
tak?
Potem odtwarzamy ten konflikt, bo nam się wydaje, że to tak właśnie ma być, nie?
Tę atmosferę domu po prostu. Mhm.
No, jak wiesz, jak mnie ojciec lał, no to normalne, że ja też będę lał swojego syna. A jak ktoś przyjdzie i mówi, a czemu ty bijesz dziecko? Mówię, wszyscy biją, no to co ja mam nie bić, nie?
Jak ojciec nie czytał książek, to ja też nie będę czytał, bo po co? No.
Wiadomo, że ojciec ma rację zawsze.
No zdecydowanie. I matka też. No. Ale my zawsze podajemy tutaj takie przykłady patologiczne, a to nawet nie chodzi o patologię, tak? Bo można urodzić się w rodzinie jakiejś takiej inteligenckiej na przykład, tak? I po tym całym wychowaniu w tej rodzinie inteligenckiej nagle przestać mieć ochotę na życie na przykład.
Bo
ta rodzina była zimna, bo ta rodzina była wymagająca. Ta rodzina zawsze karciła. No co ty, nie znasz tego wykonawcy, nie znasz tego utworu, to jesteś nikim.
Tak. Wiesz co, jak większość ludzi sobie
jazzu
myśli...
Jazzu słuchasz? Prawdziwa muzyka to Mozart i Chopin, tak? I Beethoven. i Bach.
No jasne, wiesz co, tak jak większość ludzi myśli sobie, że trauma to jest przede wszystkim jakieś nadużycie, czyli wiesz, przemoc seksualna i tak dalej, czy fizyczna, czy słowna, czy finansowa. Tymczasem najwięcej ludzi cierpi z powodu zaniedbania. To jest to taka trauma zaniedbania.
Emocjonalnego zaniedbania jakiegoś?
Tak, opuszczenia, zaniedbania, jak rodzice nie potrafią po prostu, wiesz...
Być w pełnym kontakcie z dzieckiem.
I kochać, nie? Siebie nawzajem, dziecko kochać.
No bo bywa tak, że dziecko jest dla nich zawali drogą, bo oni mają większe marzenia, tak? Albo oddają się pracy, albo chcieliby realizować jakieś przygody w życiu, pojechać na wakacje, tak?
Albo a to dziecko. Mąż chce seksu, a seksu nie ma, bo matka karmi dziecko piersią, dziecko płacze, wiesz. Matka obolała, niewyspana i seksu nie ma. I mąż się odsuwa, w związku z tym żona też się czuje, wiesz, opuszczona i spirala się rozkręca.
Koniec końców to on potem znajduje sobie kochankę i z niej rezygnuje, to ona się potem, jak już jest gotowa, to ona czuje się też opuszczona i już jest za późno. Tak? No. Fajnie. Życie.
Życie, no. Życie nam takie, i właśnie wiesz, i co chwilę z tego tła coś wyłazi. Nie? Jak, nie wiem, jak igła ze stogu siana. Wydaje się, że już sianko, wiesz, fajne, można się walnąć, położyć, wiesz, wygodnie. Rzucasz się na ten swój stóg siana, a tam kolejna igła, nie? Cię w tyłek, nie? I ała. I co to jest? No, okazuje się, że twoje drugie dziecko...
No i wtedy idziemy do psychologa, psychoterapeuty i próbujemy to naprawić.
Próbujemy naprawić w taki sposób przede wszystkim, żeby, że, no właśnie, że ty swojego tła nie zobaczysz. I potrzebujesz kogoś,
to kto... dzisiaj rozmawiamy o czymś, czego nie widać, tak?
No tak. Więc naszym zadaniem jest odkryć to tło rodzinne. A wiesz, a czasami to tło jest dużo większe, bo to tło jest na przykład jak nie wiem, wojna, czy głód, nie?
Ba, ty nawet piszesz o tym w książce, że te traumy, one przechodzą z pokolenia na pokolenie i sięgają tam czasów wojny.
Jakby siłą rzeczy to tak musi być, nie? Na wojnie w ogóle wszyscy się zamrażają, więc w ogóle wojna to jest taki ciekawy czas historycznie, że na wojnie nie ma chorób psychicznych, nie? Bo tam generalnie jak podupadniesz na zdrowiu psychicznym na wojnie, to umierasz i koniec, nie? Więc nawet nie zdąży nikt zdiagnozować tej choroby psychicznej, bo jest za chwilę trup. Więc na wojnie przeżywają tylko ci, co są bardzo dobrze zamrożeni. No a potem zamrożony ojciec ma zamrożone dzieci i my tak powoli odtajamy z tej traumy wojennej teraz i teraz mamy dobrobyt.
Można pójść do sklepu, ale jak to pójść do sklepu tak normalnie, tak zwyczajnie, gdy ja przyzwyczajony jestem do tego, że muszę chodzić tam gdzieś, wiesz, czaić się kanałami, uważać, bo łapanka, bo nie wiem co.
No i tak też czasami bywa, nie? Czyli zgodnie z tym przysłowiem, że można człowieka wyciągnąć z biedy, ale biedy z człowieka już nie tak łatwo.
Ale fajna audycja nam wychodzi. Letnia, wiesz, wakacyjna, miało być tak pięknie, tak? O idiotce i kretynie. Tak pięknie trochę, w takim razie inaczej, powiedzmy, rozpoczyna się twoja książka. Największe kłamstwo świata. Ona się rozpoczyna od bajki. No i teraz tak, Borys zamilkł. No i czy możemy, czy nie możemy powiedzieć? No bajka jest klasyczna, tak? Że księżniczkę porwał smok, rycerze walczą z tym smokiem, bo ten, który smoka pokona i zabije, ten dostanie tę księżniczkę za żonę i pół królestwa być może też dostanie razem z nią, tak? Będzie pięknie.
Tak. I każda bajka się kończy o tym, że
żyli długo i szczęśliwie.
I ja się w pewnym momencie złapałem na tym, że ciągle powtarzam sobie, jeśli tylko, wiesz, znajdę pracę, jeśli tylko, nie wiem, coś tam
wybuduję dom. A kupimy sobie większy samochód, to będziemy jeździli na wakacje.
I wtedy będę szczęśliwy, czyli właśnie czekamy na ten dzień, w którym całe życie się zmieni, przyjedzie rycerz na białym koniu albo spadnie księżniczka z wieży i od tej pory już po prostu będzie super, nie? Już można po prostu w zasadzie się położyć w łóżku i czekać na śmierć.
My właściwie w życiu przygotowujemy się do życia, które ma nastąpić po tym fakcie, tak?
Albo wiesz, po maturze, nie?
No,
ale
jak w Totka wygram na przykład, tak? Jak w Totka wygram, to dopiero porządzę, bo teraz to panie bieda, no zobacz, no źle płacą. No.
I w zasadzie ciągle my żyjemy w takim oszustwie, nie wiem, nawet idąc do sklepu, nie? Myślisz sobie, kupię sobie nowe Adidasy, no ale wiesz, po co ci nowe Adidasy, jak masz cztery pary? Bo kupisz sobie, bo myślisz, że jak kupisz te... to już wtedy właśnie będzie ten moment. I wtedy będzie właśnie ten moment, kiedy wszystko się ułoży i wreszcie każdy puzzle trafi na swoje miejsce. Aha. I ja już będę mógł odetchnąć z ulgą. I już żadna igła nie wyjdzie z żadnego stogu siana.
Aha. Mhm. No i ten moment przychodzi. Księżniczkę zdobyliśmy, tak. Smoka pokonaliśmy, dom kupiliśmy, samochód nabyliśmy.
No i okazuje się, że nie jest za bardzo szczęśliwie mimo to, bo na przykład nie ma seksu po narodzinach dziecka, nie? Albo dziecko płacze i ja nie mogę spać i tak dalej, i tak dalej. Samo w sobie to nie jest wielkim problemem. Problemem zaczyna być wtedy, kiedy ja mam ciągle takie oczekiwania wobec świata, nie? Że to będzie wreszcie to. I życie tym rozczarowaniem, tym niekończącym się rozczarowaniem jest pewnego rodzaju udręką, którą sobie sami serwujemy. Zacząłem też od bajki, bo bardzo jakby podążam za taką koncepcją, że my w ogóle, nasz mózg funkcjonuje opowiadając sobie historie różne. I wiesz, każdy z nas ma taką historię o sobie. Na przykład historię taką, że ja się do niczego nie nadaję. Albo wręcz przeciwnie, nie? Ja jestem stworzony do wielkich celów i ja powinienem dostać Nobla i podwyżkę. Albo będę bogaty, albo... Nie? I próbujemy tę naszą historię taką podstawową zrealizować, nie? Jeżeli ktoś się nauczył w dzieciństwie, że jest do niczego, to będzie realizował tą historię, że jest do niczego.
A jak ktoś, że będzie bogaty?
To też będzie próbował za wszelką cenę być bogaty. No, a jaki będzie efekt, to oczywiście nie wiadomo, bo świat jest skomplikowany. Natomiast też nie do końca wiadomo, czy to bogactwo mu szczęście przyniesie, czy nie będzie tak jak z tą inteligencką rodziną, no która jest wprawdzie mądra, ale zimna, jak wiesz, jak
no bo on to bogactwo może zrealizować, ale przez ten swój skrypt, tak, będę bogaty, on w życiu nie zrealizuje swoich innych potrzeb nieuświadomionych
zupełnie. Będzie jak robot realizował to bogactwo, nie? Aha. Nawet nie wiedząc, on nawet nie będzie wiedział, że nie? Będzie jak ta woda,
i
jak
może mieć, ryba, nie wiem, ładną żonę, całą obłożoną złotem na przykład, ale ona będzie zimna.
Tak, tak.
I nie wiadomo, no taka ładna, taka piękna.
Ale seksu nie będzie.
No może nawet i będzie, ale jakiś taki, że po nim jest smutno bardziej.
Tak,
no. W ten sposób.
Czyli jeżeli uświadomimy sobie nasze tło, to przestaniemy się kręcić w kółko, tak jak w tej piosence, gdzie kretyn i idiotka płodzą syna, który powtarza te same błędy, już nie używając tych brzydkich słów.
Ale prowadzi to samo życie.
Prowadzi to samo życie.
Podobne.
Albo dokładnie odwrotne, czyli w zasadzie, wiesz, na zasadzie przeciwieństwa, ale nadal w tym samym sosie. Nie? Czyli rodzice byli biedni, to ja będę bogaty, ale będę tak samo nieszczęśliwy jak oni, nie? Jeżeli poświęcimy czas i siłę, żeby odkryć swoje pole, swoje tło, co nas ukształtowało, to wtedy będziemy mieć szansę, żeby przestać się kręcić w kółko, jak to przysłowiowe w przeręblu, tylko i zacząć świadomie podejmować decyzje. Okej, możesz nadal zarabiać pieniądze, ale niech to będzie twoja świadoma decyzja, a nie przymus wyniesiony.
Bo są rzeczy, proszę państwa, których o sobie zupełnie nie wiemy. Jedną z tych rzeczy, no teraz będzie czysta reklama, tak? Jechałem na Kaszuby, wrzuciłem twoją książkę do czytnika, są wakacje, jadę na Kaszuby, tak? Powinienem czytać jakiś kryminalik, komedyjkę jakąś lekką, słuchać czegoś przyjemnego, a ja zasłuchałem się w twoją książkę, czytaną mi przez pana z AI-a. I jak już dojechałem na miejsce, to pożałowałem, że jestem na miejscu, bo chciałem jeszcze jeden rozdział, jeszcze jeden rozdział. Wiesz? Książka psychologiczna, halo, na wakacje? Nigdy w życiu przecież. Nie zrobię sobie tego. Zrobiłem sobie to i i było cudownie.
No.
Za co panu bardzo dziękuję.
A bardzo proszę i też bardzo dziękuję za miłe komplimenta. A ja ci powiem, że ta książka na przykład sprawiła, że czego ja o sobie nie wiedziałem. Aha. Bo wydawało mi się, że jak wydam tą książkę, to właśnie wiesz, sam wpadłem w tą samą pułapkę, nie? Że jak już wydam tą książkę, no to już klękajcie narody.
No tak.
Tymczasem co się wydarzyło? Pojechałem na konferencję do Poznania, do Towarzystwa Psychoterapeutycznego i byłem tak ze strachu, porobione miałem w majtki, że pierwszy dzień to po prostu modliłem się, żeby ten dzień się skończył i żebym ja już mógł wreszcie pójść do domu i pójść spać. Nie byłem w stanie się w ogóle z tego cieszyć, nie? Bo byłem przerażony, że wiesz, ludzie wezmą tą książkę i teraz przeczytają, myślę sobie, Boże, co za idiota, nie?
Dać cię teraz do jakiegoś dobrego psychologa? Znam kilku.
No, na szczęście wytańczyłem to wieczorem.
Aha, tak, to zdrowo.
Tak, zdrowo, bo tak jak szamani mówią, wiesz, jak w dawnych czasach przychodziłeś do szamana i z jakimś problemem, to szaman się ciebie pytał, kiedy ostatni raz na ten temat śpiewałeś, tańczyłeś. Więc ja sobie pośpiewałem i potańczyłem na ten temat i następnego dnia już było dobrze, już się cieszyłem.
Ale ja mam coś takiego, to mi przypomniałeś moje zachowania, że jak gdy mam trudny dzień, to idę sobie tam do piwniczki, gdzie mam komputerek, tak? Zaczynam montować jakąś audycję, a potem do tej audycji zaczynam dobierać muzykę. Ja się zatapiam w tej muzyce, szukam jeszcze jednego utworu i właściwie w słuchawkach sobie tam przytupuję, tańczę, wstaję, zapominam wtedy o tych swoich tam stresach dnia, zapominam nawet o tej audycji, co ją tam zacząłem produkować, robić, tylko właściwie jest druga w nocy,
a ja tańczę. I tego się trzymajmy.
Borys Kosakowski, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Największe kłamstwo świata, polecam Państwa uwadze. Do usłyszenia.